Dziękuję bardzo. Tak, dzisiejszy wykład rozpoczniemy od obserwacji. To jest niezwykły obraz, ten, który widzicie na ekranie. Namalowany dawno temu, w roku 1627, na dębowej desce. Czy poznajecie, kto jest autorem tego obrazu? Ktoś przytaknął tu z przodu, ale nie powiedział, kto jest autorem. Jest to obraz Rembrandta, tak? Oczywiście. Michał, oczywiście, prawda? No, pewnie, że Rembrandta. No. Widzisz tą linię, jak ciągnął ten, to na pewno jest Rembrandt. No właśnie. Kiedy ten obraz był malowany, w Holandii był złoty wiek. Holandia osiągnęła apogeum w wielu dziedzinach, w kulturze, w sztuce, w nauce, w gospodarce. Była też militarną potęgą. Ale jak widać, artyści lubili przedstawiać sceny z Nowego Testamentu. I Rembrandt kilka takich obrazów namalował. Może dzisiaj zaczniemy od tego, może w przyszłości popatrzymy też na inne. Co ten obraz przedstawia? Już go kiedyś chyba pokazywałem, więc myślę, że pamiętacie, co ten obraz przedstawia. Święty Paweł, gdzie? W więzieniu, oczywiście. Obecnie na niedzielnych wykładach poznajemy list do... Michał. Filipian. Do Filipian, bardzo dobrze. List do Filipian. Skąd ten list był pisany? No, to prowadzę tak, to wiecie, to proste. Z więzienia, gdzie? Prawdopodobnie właśnie w Rzymie. Więc apostoł Paweł pisze list do Filipian, który poznajemy. Jest to rok między 61 a 63 rokiem naszej ery. Przebywa wtedy w więzieniu pod takim aresztem, to znaczy jego ręce nie są zakute w kajdany. Ma tam swobodę pewną. Zresztą towarzyszą mu też przyjaciele, którzy mu pomagają, dlatego że jego zdrowie już troszkę podupada. Ale Rembrandt, kiedy przedstawiał sceny biblijne na swoich obrazach, nie miał na celu odwzorować wiernie rzeczywistości. Czyli jego celem nie było pokazać dokładnie, jak Paweł mógł wyglądać, jaki miał ubiór, jak wyglądała cela. To nie było zadanie czy cel Rembrandta. Ubranie, które widzimy tutaj na tym obrazie, przedmioty, które widzimy, też te księgi, to są wszystko rzeczy typowe dla czasów, w jakich obraz był malowany. Ale każda z tych rzeczy, może tu są słabo widoczne niestety, ale każda z tych rzeczy, która jest na tym obrazie, miała głębokie znaczenie symboliczne. Na przykład po lewej stronie obrazu, nie wszyscy to dostrzegają, myślę, ale jest miecz. Może wyświetlmy sam miecz, będzie troszkę go widać. Oczywiście Paweł jako więzień nie mógł posiadać broni, tak? To jest oczywiste dla nas. Żaden też biblijny tekst nie sugeruje nam, że Paweł kiedykolwiek używał miecza. Zresztą miecze w tamtych czasach wyglądały zupełnie inaczej niż ten, który jest przedstawiony na tym obrazie. Jednak tutaj to, co zewnętrzne, ta zewnętrzna warstwa nie ma żadnego znaczenia albo ma takie marginalne znaczenie. Znaczenie ma symbolika ukryta za tym przedmiotem. A co to za symbolika? Co jest ukryte za symbolem miecza? Miecz podkreśla śmierć apostoła Pawła, męczeńską śmierć. Paweł został w Rzymie ścięty. Paweł kilka lat po napisaniu tego listu, który poznajemy, za rządów cesarza Nerona został skazany na śmierć i ścięty. I stąd na naszym obrazie pojawia się miecz. Możliwe, że Rembrandt chciał przez to coś przekazać, coś takiego. Miecz oznaczałby widmo zbliżającej się śmierci. Apostoł Paweł, będąc w więzieniu, miał dwie rozprawy. Pierwszą wygrał, bronił się sam, nikt nie stanął z nim do obrony, ale udało mu się obronić, wykazał, że jest niewinny. Ale za drugim razem, kiedy został oskarżony, już się nie wybronił i został skazany i ścięty. Więc prawdopodobnie ten miecz oznacza, że apostoł Paweł jest świadomy tego, że jest blisko granicy swojego życia. Stąd miecz. Rembrandt zresztą wpisał w ciekawy sposób samego siebie w ten obraz. Kiedy przyglądałem się temu dziełu, po jakimś czasie zauważyłem, wróćmy do ogólnego obrazu, zauważyłem, że apostoł Paweł trzyma pióro w której ręce? W lewej ręce. W biblijnych tekstach nie znajdujemy nic na ten temat, żeby apostoł Paweł był leworęczny, więc zaraz pomyślałem, może Rembrandt był leworęczny. I faktycznie był jednym z geniuszy, którzy posługiwali się lewą ręką. Cały ten obraz został namalowany lewą ręką. Rembrandt wpisał też samego siebie w ten obraz, więc nie oczekujmy, kiedy patrzymy na takie dzieło, że to jest wierne odzwierciedlenie tego, jak to wyglądało. Nawet to nie było celem stworzenia tego dzieła. Wcześniej, w dawniejszych czasach, w średniowieczu, człowiek, który chciał poznać Boga, chciał poznać prawdy biblijne, prawdy Ewangelii, nie miał dostępu do Słowa Bożego, nie mógł go sam przeczytać oczywiście, nawet nikt nie cytował tego słowa w jego ojczystym języku, więc obrazy były narzędziem, żeby przedstawić prawdy Ewangelii. Człowiek był skazany na obraz, nie miał innego źródła poznania. My mamy dużo lepszą sytuację, dlatego że mamy Nowy Testament, który jest wspaniałym obrazem. Mamy Ewangelię, całe życie Jezusa, mamy też życie apostołów. I ten obraz dzisiaj porównamy właśnie z pewnym fragmentem Nowego Testamentu. Zastanawiałem się, czy Rembrandt na pewno czytał Nowy Testament, dlatego że w tym obrazie nie wszystko się zgadza, nawet jeżeli popatrzymy na warstwę symboliczną, nie wszystko się zgadza z tym, co my wiemy o apostole Pawle z jego listów. Ale prawdopodobnie tak, już jako ośmiolatek trafił do łacińskiej szkoły, więc prawdopodobnie czytał Nowy Testament w Wulgacie, w tłumaczeniu na łacinę. Więc nie jesteśmy skazani na obraz, to nie jest nasze źródło poznania prawdy. Mamy o wiele lepsze źródło, jakim jest Słowo Boże. Ale dzisiaj poobserwujemy oba obrazy. Patrząc na oba obrazy, czyli ten, który mamy na ekranie i ten, który się dopiero wyłoni z tekstu, zauważymy, że to, co materialne na tych obrazach, stanowi tylko kilka procent treści. Tak jak ten miecz, tak jak te księgi. Wiadomo, że apostoł Paweł nie używał takich ksiąg. Więc to wszystko, treść na pierwszy rzut oka, to co widzimy, materia, którą widzimy, to jest tylko kilka procent treści, którą potrzebujemy odkryć. Piękno obrazu, który się dzisiaj wyłoni z naszych rozważań, z tych dwóch źródeł, nie widać tego piękna na pierwszy rzut oka, bo to nie są rzeczy materialne. Kiedy ktoś patrzy na obraz, stara się dostrzec to, co jest w nim najpiękniejsze. My dzisiaj spróbujemy pójść głębiej niż poziom tego, co widzimy na pierwszy rzut oka, czyli poziom tego, co materialne. Analiza samego tekstu, końcówki pierwszego rozdziału listu do Filipian i analiza tego obrazu jest... Poświęcimy na nią dwa spotkania, dzisiejsze i to za tydzień, dlatego że zmieścić to w jednym byłoby dosyć kosztowne dla nas, to znaczy musielibyśmy tutaj siedzieć półtorej godziny. Więc zacznijmy. Na prawym mamy Rembrandta, a na lewym nasz tekst z listu do Filipian, który proszę przeczytajmy. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostać zaś w ciele to bardziej dla was konieczne. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze. Co widzimy na tych obrazach? To, co materialne, to jest tylko kilka procent treści. A co jest resztą? O co chodzi w tym obrazie, w jednym i w drugim? Skoro nie to, co widzimy, nie materia, to co? Jak przyjrzelibyśmy się bliżej apostołowi Pawłowi, popatrzmy na jego oczy w powiększeniu, proszę, jeżeli to jest możliwe. Gdzie one są zwrócone? Nie są zwrócone na nas. To jest pewien sygnał. Autor chciał coś przekazać. To, co mamy odkryć, to nie jest jakiś bezpośredni dialog z nami. To nie jest tak, że obraz mówi do nas, my od razu wiemy, co mamy zrobić. Apostoł Paweł patrzy w pewną stronę. Jak popatrzymy na cały obraz, to w lewym górnym rogu mamy kratę więzienia. W interpretacji tego obrazu apostoł Paweł miał okno, przez które mógł widzieć wolność, tak? Mógł widzieć wolny świat, ale na obrazie nie widać, żeby on patrzył przez to okno. Na co patrzy apostoł Paweł? Możemy wywnioskować, że apostoł Paweł bardzo intensywnie o czymś rozmyśla, jest zamyślony. Można powiedzieć, że nie zwraca uwagi na to, gdzie jest. Chociaż zamknięto go w czterech ścianach, to już to odkrywaliśmy w liście do Filipian, on w ogóle nie czuł się więźniem, nie czuł się zniewolony. Nie drażniło go to, że nie może się ruszyć z miejsca, chociaż dobrze wiemy, kim on był, że był podróżnikiem, że przemierzał tysiące kilometrów. Teraz zamknięty w czterech ścianach, ale on nie czuje się zniewolony. Chociaż zamknięto go w więzieniu, jego wpływ na świat nie został odcięty. Ten obraz też to pokazuje. Nawet te listy, które wtedy napisał, było ich kilka, one wywarły wpływ na chrześcijan w wielu miejscach. On nie mógł być w wielu miejscach naraz, ale listy mógł wysłać do wielu miejsc. I co ciekawe, następne pokolenia chrześcijan aż do dzisiaj z tych listów bardzo często czerpią, tak jak my. Więc on, ta materialna warstwa pokazuje więzienie, że to jakieś udręka, koniec, ograniczenie, ale apostoł Paweł widzi o wiele więcej. Patrzy przez wiarę, tak jak się uczyliśmy na poprzednich wykładach, na swoją sytuację i jest zadowolony. Więc tą rzeczą, którą odkrywamy z tych obrazów, nie jest materia, ale jest sposób myślenia apostoła pochodzący z wiary. I to jest treścią, którą możemy odkryć, podziwiając te obrazy. Sposób myślenia apostoła Pawła pochodzący z wiary. Więc obserwator, kiedy patrzy na obraz, patrzy na warstwę materialną. Kto to jest, gdzie jest, jak jest ubrany. Ale to jest początek doszukiwania się prawdy. To jest pierwszy poziom, taki zewnętrzny, materia. Ale możemy zejść głębiej. O poziom głębiej, na poziom drugi, czytamy tutaj do sposobu myślenia. Bo nie ma znaczenia, jak apostoł Paweł był ubrany, nie ma większego znaczenia, jak wyglądała jego cela. Nie ma znaczenia nawet to, że nie było takich ksiąg w tamtych czasach. To nas nie interesuje. To jest obserwacja potrzebna, ale to jest tylko kilka procent treści. A pozostała treść to między innymi sposób myślenia apostoła Pawła, który wynika z wiary w Jezusa Chrystusa. Więc jako pilni obserwatorzy schodzimy głębiej na drugi poziom. Patrzymy na to, jak apostoł Paweł myślał. Sposób myślenia apostoła Pawła jest niezwykłą rzeczą, jest też niezwykłym obrazem dla chrześcijan. to jest niezwykłe, bo patrzysz na ten obraz, czy to jest fragment listu, czy jest to obraz Rembrandta, a on cię zaprasza, byś popatrzył na chwilę oczami apostoła na rzeczywistość. I kiedy patrzysz się jego oczami, to nie widzisz celi, nie widzisz tych szczegółów, widzisz coś o wiele, wiele dalej. Gdyby ostatecznym celem naszego spotkania było poznać i zachwycać się sposobem myślenia apostoła Pawła, to minęlibyśmy się z celem, dla jakiego obraz został stworzony. Na pierwszym poziomie człowiek zachwyca się tym, co jest tą warstwą zewnętrzną i patrzy, jak mistrz maluje obraz. Potrafi to człowiek podziwiać. Na drugim poziomie dostrzegamy coś więcej, sposób myślenia tego człowieka, jaką postrzegał swoją rzeczywistość, ale to nie jest ostateczny cel, dla którego obraz został stworzony. Gdyby Paweł usłyszał, że rozprawiamy o nim i zatrzymujemy się na tym poziomie, że apostoł Paweł w niezwykły sposób postrzegał swoją rzeczywistość, gdybyśmy się dzisiaj w interpretacji tych obrazów zatrzymali w tym miejscu, to jak zareagowałby apostoł Paweł? W Dziejach Apostolskich mamy analogiczną sytuację. Popatrzmy, werset 14, rozdział 14 od wersetu 8. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła, ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas. Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły, przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: ludzie, dlaczego to robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy, podlegamy cierpieniom. Nauczymy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Tu mamy podobną sytuację. Ludzie chcieli zatrzymać się na podziwie apostoła Pawła i Barnaby. Apostoł Paweł dokonał pewnego znaku i oto ludzie już sobie to wszystko interpretują. To jest ktoś niezwykły. Jak apostoł Paweł na to reaguje? No widzimy, że jest oburzony, tak? Rozdarł szaty, rzucił się w tłum, krzycząc: dlaczego to robicie? To jest nie tak. Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy. I kiedy patrzymy na obraz, podziwiamy pierwarstwę zewnętrzną, wspaniała, podziwiamy apostoła Pawła, który też był wyjątkową postacią, ale on też był takim samym człowiekiem jak my. Więc celem obrazu nie jest to, byśmy zachwycali się tym, jaki był apostoł Paweł. Nie możemy zatrzymać się na tym poziomie. To jest nam potrzebne, potrzebujemy to zrozumieć, odkryć, jak on żył, jak on myślał, ale to nie jest cel, dla którego obraz został stworzony. Apostoł Paweł powiedział do tych ludzi: nauczymy was, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego. Od razu odbił uwagę ludzi do tego, po co obraz został stworzony. A co to jest? Popatrzmy na następny nasz tutaj rysunek po lewej stronie. To jest prawda o Bogu. On w dalszej części wykłada tym ludziom prawdę o Bogu. Zaczynamy od materii, podziwiamy obraz. Potrafimy zejść głębiej na poziom sposobu myślenia. Mówimy: apostoł Paweł niezwykle myślał i żył. Ale nie możemy się na tym zatrzymać, bo on też by powiedział: idźcie dalej. A co jest dalej? Jest prawda o Bogu. Jeżeli czytamy Boże Słowo, podziwiamy obraz, który się z niego wyłania, to jest nasz cel. Nie podziwiać strukturę tekstu, nie podziwiać ludzi, którzy są opisani na kartach Biblii, chociaż są dla nas wzorem, ale są takimi samymi ludźmi jak my, podlegają tym samym cierpieniom i słabościom. Celem jest poznawać Boga. Człowiek, który zatrzymuje się wcześniej, nie spełnia celu, dla jakiego obraz powstał. Apostoł Paweł w naszym fragmencie listu do Filipian mówił: dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Ludzie go podziwiali, oczywiście miał też wrogów, jeden z nich go oskarżył, dlatego Paweł jest w więzieniu, ale wielu ludzi go podziwiało za jego oddanie, za jego pracę, ale on ciągle odbijał ich uwagę do Boga. Mówił, to, jakie znaczenie ma to, że ja coś potrafię, to wszystko jest zasługa Boga. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Każdy, kto przygląda się apostołowi Pawłowi, w końcu przestaje widzieć wielkiego człowieka, a zaczyna widzieć Chrystusa. Charakter Chrystusa odbity w życiu Pawła. I gdyby apostoł Paweł widział, że ktoś podziwia go jako osobę, powiedziałby, zatrzymaliście się za wcześnie. Patrzcie dalej, aż dostrzeżecie prawdę o Chrystusie. Więc przyglądamy się dzisiaj tym dwóm obrazom. Z jednej strony jest to obraz Rembrandta, z drugiej jest to obraz, który wyłania się z tekstu listu do Filipian. I robimy to nie by poznać Pawła, nie by go podziwiać i sobie po wykładzie powiedzieć, chcę być jak ten człowiek, ale żeby poznać Boga. Więc wprawne oko obserwuje dzieło, widzi coś głębiej niż materię, widzi sposób myślenia, ale przygląda się dalej i wie, że ten sposób myślenia gdzieś ma swoje źródło. A to źródło jest w Jezusie Chrystusie. Kiedy patrzę na ten obraz, na ten fragment, który mamy teraz na ekranie, pewna rzecz tutaj się nie zgadza. Oczy apostoła. Paweł wygląda na tym obrazie na smutnego starca, zatroskanego, może takiego, który cierpi, bo nie wie, jaki czeka go los. Starca, który wie, że to koniec jego podróży, chociaż całe życie podróżował. Jakiś czas temu znany fotograf Larry Panel opublikował pewne zdjęcie przedstawiające koniec. Koniec króla. Przedstawił to w ten sposób. To były ostatnie chwile króla zwierząt, tak nazywamy lwa. I kiedy patrzę na obraz Rembrandta, mam wrażenie, że on chciał pokazać coś takiego, że to koniec. Że to smutny koniec. I kiedy porównujemy obraz Rembrandta z obrazem, który się wyłania z tekstów Nowego Testamentu, to ta rzecz się nie zgadza. Oczy apostoła są smutne na obrazie, a w liście do Filipian kilkanaście razy czytamy o radości. Apostoł Paweł w nim mówi, ja się teraz cieszę i ja się będę cieszył w przyszłości. To nie pasuje do tego obrazu. Paweł właśnie poprzez sposób myślenia pochodzący z wiary, nie trapi się swoją sytuacją. Bardziej się cieszy. On, jak słyszeliśmy na poprzednim wykładzie, on wymienia szereg korzyści ze swojej sytuacji. Ma bardzo trzeźwy umysł. Nie jest gdzieś zawieszony w myśleniach teoretycznych. On bardzo praktycznie myśli. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeżeli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Nie widzimy tu człowieka, który przewiduje swój rychły koniec, jest smutny, jest zamyślony, to jeszcze tam napisze parę ostatnich słów, żeby coś im przekazać, żeby się pożegnać. To zupełnie nie o to chodzi w tej scenie. Apostoł Paweł, będąc w więzieniu, używa słowa swoboda. Chociaż jest uwięziony, nie czuje się więźniem. Zresztą siedział też w więzieniu Filipi, tam, gdzie leży ta wspólnota, do której pisze. I tam więzienie w cudowny sposób się otworzyło i on wyszedł na wolność. On wie, ma doświadczenie, do czego Bóg jest zdolny, że Bóg mógłby z dnia na dzień otworzyć te bramy i Paweł mógłby wyjść jako wolny człowiek. Więc on nie zadaje sobie pytania, czy Bóg jest w stanie to zrobić. On sobie zadaje inne pytanie, czy Bóg chce to zrobić. Apostoł Paweł, ostatnie słowa tutaj tekstu, bardzo ciekawie mówi, z dwóch stron doznaje nalegania. W tłumaczeniu dosłownym to brzmi, pociąga mnie jedno i drugie, nie wiem, co mam zrobić. Więc Rembrandt chciał pokazać, że Paweł jest jakiś strapiony, zmartwiony, raczej nie ma wyboru, tak to widać. A on mówi, że on ma wybór, tylko on nie wie, co wybrać. Z jednej strony coś go pociąga i z drugiej. I co ciekawe, jakie greckie słowo zostało użyte w tym miejscu? Słowo, które opisywało podróżnika, apostoł Paweł był podróżnikiem, który idzie po bardzo wąskiej ścieżce otoczonej z obu stron wysokimi skałami. Coś jak mamy na obrazie, na lewym ekranie. Nie mamy. Mamy? O, na prawym ekranie. Wąska ścieżka między wysokimi skałami. I teraz tak, apostoł Paweł stoi na tej ścieżce, patrzy w jedną stronę, patrzy w drugą stronę i co mówi? Jedno i drugie mnie pociąga. Człowiek zniewolony nie ma wyboru. Apostoł Paweł ma wybór. Jego problem polega na czymś innym. On nie wie, co wybrać. To słowo sugeruje, że człowiek w takiej sytuacji musi wybrać jeden kierunek. Nie ma wiele. Albo ten, albo ten. Albo w lewo, albo w prawo. Więc on się zastanawia, jak ma wyglądać moja przyszłość. Albo idę na spotkanie z Chrystusem i on tego bardzo pragnął. Widać, że to było jego marzenie. To wolałby to zrobić. Albo wracam do świata ludzi z tego więzienia. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem i to jest o wiele lepsze, mówi Paweł, ale pozostać w ciele to bardziej dla was konieczne. I to jest wybór, jaki apostoł Paweł ma. Co zrobić? Spełnić swoje największe pragnienie i spotkać się z Chrystusem, czy wrócić i znowu podjąć ten trud pracy z ludźmi, trud podróży, wielkie ryzyko dla życia. Więc to jest trudny wybór, bo z jednej strony apostoł Paweł widzi już przystań, do której zmierza, wie, że tam już nie będzie zmartwień, że jego trud, który w ostatnich latach życia był przeogromny, że się zakończy, że czeka go obiecana nagroda, daje temu świadectwo, mówiąc, że Bóg odłożył dla niego wieniec sprawiedliwości. On wie, że on już zrobił swoje zadanie na ziemi i mógłby odejść. A z drugiej strony jest owocna praca i wydaje się, że jest jeszcze potrzebny. Co ma wybrać, pyta. Znajdujemy na obrazie Rembrandta pewien element, który o tym mówi. Popatrzmy na to. To są stopy apostoła. Apostoł Paweł był podróżnikiem, przeszedł tysiące kilometrów. Na obrazie widzimy, jeden sandał jest założony, drugi jest już zdjęty. Co to oznacza? Z jednej strony apostoł Paweł jest gotowy kontynuować ziemską wędrówkę. Jeżeli ma przejść kolejne setki kilometrów, to jest gotów. A z drugiej strony jest też gotowy, żeby już nie potrzebować butów, czyli żeby odejść. To byłoby przyjemniejsze po wielu latach podróży ściągnąć te sandały i już ich nigdy nie potrzebować. Więc kiedy patrzymy na obraz, zaczynamy od poziomu materii, widzimy sandały, możemy zastanawiać się, czy te sandały faktycznie w czasach Jezusa tak wyglądały i tak dalej, ale to są szczegóły. patrzymy głębiej, patrzymy na sposób myślenia, ale też się na nim nie zatrzymujemy. W końcu poznajemy, jaki jest Bóg, jak On potrafi zmienić człowieka. Ale nawet ten trzeci poziom, kiedy poznajemy Boga, to nie jest koniec naszych obserwacji. Bo moglibyśmy stąd wyjść z podziwem tego, jaki Bóg jest. Pytanie, czy obraz powstał tylko po to? Zobaczmy, co na ten temat mówi Jezus, Ewangelia Łukasza. Kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, upadek jego był wielki. To poznanie Boga, prawdy o Nim, zachwycenie się tym, jaki jest, co potrafi zrobić z życiem człowieka, nie jest końcem naszego poznawania. Kto słucha, czyli kto się przygląda, kto to wszystko zrozumie, ale nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Człowiek by się zachwycał, że zszedł tak głęboko, już na trzeci poziom. Materia nie wystarczy, sposób myślenia wynikający z wiary nie wystarczy. Prawda o Bogu, uchwyciłem ją. To dobrze, teraz z tą prawdą należy coś zrobić. I to przedstawimy na kolejnym rysunku. Jest to czwarty poziom. Ostatecznym celem poznawania prawdy, która się wyłania nam z obrazu tekstu, jest stosowanie się do niej. Ktoś wiesza obraz w galerii w pewnym celu. Oczywiście niewielu prawdopodobnie do tego celu dochodzi. Ale Bóg dał nam Boże Słowo nie po to, byśmy je tylko czytali i zwracali uwagę na techniczne niuanse. Nawet nie po to, byśmy rozumieli sposób myślenia, który jest tam zapisany. Dał nam Słowo Boże po to, byśmy mogli poznać, jaki Bóg jest naprawdę i odnieść to do swojego życia. Jakub mówił, że wielu przysłuchuje się Słowu, odchodzą i zaraz zapominają, jacy byli. Jeżeli obraz wisi w galerii, on ma wykonać pewną pracę w naszym sposobie myślenia. Autor zazwyczaj miał jakiś cel. I Słowo Boże też ma cel, czyli ma pewną pracę do wykonania. I lepiej, żeby człowiek odszedł od tego obrazu zaniepokojony, bo wie, że musi coś zrobić, coś zmienić. Obraz mu uświadomił, że coś jest nie tak, że powinno być inaczej, niż żeby powiedział piękny obraz i wyszedł. Co Bogu z tego, że powiemy, że to, co przeczytaliśmy, było piękne, że prawda o Bogu jest niezwykła, jeżeli w żaden sposób nie wpłynie to na nas, tak, na nasze życie. Więc widzimy Pawła, który stoi przed trudnym wyborem między tym, co jest dla niego najwygodniejsze, najprzyjemniejsze. Chciałbym odejść, żeby być już z Chrystusem. To jest o wiele lepsze, mówi Paweł. A tym, co inni potrzebują. Zostać muszę w ciele ze względu na was. To jest konieczne ze względu na was. Co Paweł wybiera tam w więzieniu? Bo ma dylemat, stoi na tej ścieżce między skałami, musi wybrać jedną drogę. Co wybiera? Werset 25. Ufny w to wiem, że pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze. Co apostoł Paweł wybrał? Czy to, co było dla niego przyjemniejsze? Czy to, co było dla niego trudniejsze? To jest sposób myślenia Chrystusa, to jest wzorzec Chrystusa. Wybiera to nie co dla niego najlepsze, ale to co najlepsze dla ludzi, którym służył. Sposób myślenia apostoła Pawła, podziwiamy go, ale uświadamiamy sobie, że to jest odbicie sposobu myślenia Chrystusa, który według Mateusza 20:28, zobaczmy, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Więc patrzymy na obraz Rembrandta, jest tam namalowany apostoł Paweł. Widzimy, że jego charakter, jego sposób myślenia jest odbiciem tego, jaki był Chrystus. I patrząc w ten obraz, który się wyłania z tekstu, wyraźnie to widać. Poznaliśmy te trzy poziomy. I to jest bardzo ciekawe, warto poznawać, ale jest poziom czwarty. Tym poziomem jest zastosowanie. Nie wystarczy powiedzieć, że to jest piękny obraz, który się wyłania z tekstu. To jest za mało. Obraz jeszcze nie spełnił swojej roli względem nas. Więc na koniec chciałbym przedstawić krótkie zastosowanie. Może coś, co nas nie pozwoli nam odejść zadowolonymi z siebie i z tego, że coś widzieliśmy pięknego. Wyrażę to w takich trzech prostych zastosowaniach. Pierwsze, gotowość na każdą drogę. To jest pytanie, które możemy sobie zadać. Jesteśmy w jakimś punkcie życia. Czy jestem gotowy na to, żeby pójść drogą, którą Bóg wskaże? Apostoł Paweł powiedział, on wybrał drogę powrotu do ludzi, służenia im. Ale czy wrócił? On powiedział, co nas cieszy, że odbił charakter Chrystusa. Wybieram służbę zamiast iść spotkać się z Chrystusem, ale czy wrócił do Filipian? Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć. Niektórzy mówią, że to uwięzienie nie było w Rzymie, tylko było w Efezie, więc prawdopodobnie wrócił, ale większość mówi, to było drugie uwięzienie w Rzymie, on nigdy Filipian już nie widział. Gotowość na każdą drogę. Jesteśmy na jakimś etapie życia, chcemy czegoś tam. Pytanie, czy jesteśmy gotowi powiedzieć, Boże, ja wypełnię to, co Ty chcesz. Jeżeli na to nie jesteśmy gotowi, to powinniśmy odejść zaniepokojeni, w sensie, że z naszą wiarą coś jest nie tak. I prosić Boga, by zbudował naszą wiarę, byśmy byli gotowi na każdą drogę. Nie tylko tą, która nam się wydaje najlepsza. Więc to jest pierwsze zastosowanie. Drugie, głęboka relacja z Chrystusem. Z tego tekstu wyłania się piękny obraz apostoła Pawła, który nie może doczekać się spotkania z Chrystusem. Jego relacja z Nim była tak pełna, że dla niego to jest najlepsza opcja. I znowu, dla nas ten obraz, no coś powinien zrobić z nami, tak? Może wzbudzić niepokój, że moja relacja z Chrystusem to jest płytkie. Nie widzę tego tak jak apostoł Paweł. I możemy znowu wołać do Boga, Boże, zbuduj moją wiarę, tak bym miał głęboką relację z Tobą. By to dla mnie relacja z Tobą była rzeczywistością, którą widzę, którą pragnę, a nie tylko jakimiś hasełkami, którymi się dzielimy. I znowu obraz może nas pozostawić z pewnym dyskomfortem, że potrzebuję coś zmienić w swoim życiu, potrzebuję prosić Boga, by zbudował moją wiarę. I ostatni, trzeci punkt, szukanie dobra innych zamiast swojego. Paweł wybiera to, co gorsze dla niego, by innym pomóc. Szukanie dobra innych zamiast swojego. Tych rzeczy się nie da połączyć, nie da się szukać swojego dobra, a przy okazji zebrać ludzi, którym też będziemy szukać ich dobra. To jest tak jak w tej drodze, albo idę w tą, albo we w tą. Albo szukam tego, co jest dla mnie dogodne, albo tego, co jest dla innych. Myślę, że przed tym wyborem może nawet stajemy codziennie, niektórzy z nas. I znowu obraz powinien zostawić w nas niesmak. Jeżeli ciągle wybieram swoją wygodę, to, co dla mnie ważne, modlę się tylko o rzeczy, które ja bym tam chciał mieć, kim tam bym chciał być, to ten obraz powinien nas rozdrażnić dzisiaj. To nie jest tak, jak powinno być. I może to zrodzi w nas modlitwę, Panie, naucz mnie, zbuduj moją wiarę, bym służył innym, zamiast ciągle szukać własnego dobra. Więc za tydzień, jeżeli Bóg pozwoli, to wrócimy do tego obrazu, do obrazu Rembrandta i do obrazu, który wyłania się z listu do Filipian. Popatrzymy wtedy przede wszystkim na czwarty poziom, czyli na poziom zastosowania. Apostoł Paweł chciał, żeby Filipianie pewne rzeczy zrobili w swoim życiu, zmienili, więc wykład za tydzień będzie miał bardziej wymiar taki praktyczny, ale będzie też przekraczał granice tego, co, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc zapraszam za tydzień na kolejny odcinek. Dziękuję.